Naszym gościem jest Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji miasta Słupska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Proszę mnie sprostować od razu. Czy to jest taki pierwszy przypadek, że przesadzacie dorosłe drzewa z miejsca w miejsce?
Może nie pierwszy, ale faktycznie...
Może o skalę zapytam.
Tak, tutaj skala jest ważna. Mówimy o przesadzeniu drzew Globozum Klon z ulicy Armii Krajowej, sztuk 7. Ten proces miał miejsce. Przesadzono drzewa na bulwary rzeki Słupi, na skarb w rejonie ulicy Francesco Nullo. Faktycznie 7, no to już jest spora liczba. Proszę trzymać kciuki, żeby za rok można było powiedzieć, że 7 drzew przesadzono i 7 drzew się przyjęło w tym miejscu. Chodzi oczywiście o to, żeby z jak największym szacunkiem podchodzić do zieleni. W przypadku Armii Krajowej zaraz pewnie się pojawią pytania, dlaczego Państwo nie zostawili tych drzew, a więc już sam tutaj odpowiem na jeszcze nie zadane pytanie. Sieci. To znaczy, jeśli Państwo zerkną chociażby na naszym systemie informacji przestrzennej, włączą uzbrojenie terenu, zobaczą, że w przypadku ulicy Armii Krajowej tak naprawdę mamy plątaninę sieci, a w przypadku właśnie tej ulicy remont ma być remontem kompleksowym. Wszyscy gestorzy sieci wymieniają wszystko to, co jest pod ziemią. Trudno założyć, że w takich warunkach te drzewa zostawione w tym miejscu po prostu miałyby szansę na przeżycie. Podjęto decyzję właśnie o przesadzeniu. One są na tyle niewielkie, że daje to bardzo dużą szansę, że faktycznie się przyjmą w nowym miejscu, a mam nadzieję, że już po wykonaniu ulicy Armii Krajowej będziemy mogli Państwu udowodnić, że zależy nam na tym, żeby nawet w tak trudnych przestrzeniach, a ulica Armii Krajowej jest bardzo trudną przestrzenią do wprowadzenia zieleni, i jednak udaje się ten coraz ważniejszy element przestrzeni publicznej, środowiska tak naprawdę miejskiego, wprowadzać w postaci drzew, krzewów, czy też chociażby jakichś pnącz.
Zanim wrócimy do tych drzew, bo jeszcze do nich wrócę, to chciałem zapytać, czy na tej Armii Krajowej pod ziemią to jest tak, że po prostu dokładano kolejne sieci, systemy, rozwiązania, nie porządkując tego, tylko po prostu dokładając tak, żeby działało i koniec?
Oczywiście, no to jest...
To jest sieć jeszcze przedwojenna?
Częściowo również to są sieci przedwojenne. Tak naprawdę dopiero...
I mówimy o II wojnie światowej, a nie o wojnie na Ukrainie na przykład.
Dopiero ściągnięcie nawierzchni tak naprawdę pokaże, co tam docelowo jest, bo oczywiście część sieci jest zinwentaryzowana, ale trzeba założyć znowu, patrząc na wcześniejsze doświadczenie, że na takiej ulicy też znajdzie się sporo sieci niezinwentaryzowanych.
Co to znaczy?
To znaczy, że co chwilę będzie się mogła pojawiać jakaś niespodzianka, a to jakieś dreny niezinwentaryzowane, a to coś przyłączone, na przykład deszczówka z kamienic, nie wiadomo gdzie odprowadzana. No takie sytuacje się pojawiają. Wiemy, że chociażby jest jeden gazociąg nieczynny w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej. No tak to wyglądało niestety.
Takie rzeczy się usuwa potem, czy nie?
W większości tak, no to jest generalna przebudowa i ma być po prostu uporządkowane to wreszcie i tak, żeby no później nie było konieczności przysłowiowego rozkuwania nowego asfaltu, ale także w kontekście zieleni, tak, bo znowu, ponieważ ta przestrzeń jest przestrzenią ograniczoną, przestrzenią w gruncie rzeczy zabałaganioną właśnie tymi sieciami, więc każdy kolejny po prostu dorzucał, gdzie jeszcze jakaś przestrzeń się pojawiała. No i chociażby na zieleń okazywało się, że jest bardzo mało przestrzeni. Jeśli na nowo chciało się zaaranżować właśnie ulicę Armii Krajowej, która przecież kiedyś była obsadzona dwoma szpalerami głogów, tak, jak się spojrzy na historyczne zdjęcia.
I co się stało z tymi drzewami? Wycięto je, tak?
Konsekwentnie wycinano chociażby. One też wypadały, tak? To były drzewa sadzone gdzieś tam w latach 1910-1920, jeśli mi pamięć nie myli.
To chyba przy okazji budowy linii tramwajowych. Tam
tak jest.
Coś tam
prawdopodobnie
przestawiano albo sadzono.
Prawdopodobnie był to ten okres. I jeszcze w latach 70. widać na zdjęciach, widokówkach, że częściowo ten szpaler był zachowany. Nawet w latach chyba wczesnych 90. ostatnie drzewa w rejonie starostwa powiatowego, właśnie te stare głogi, ale one po prostu dożyły swoich dni. A przy okazji, dokładając te kolejne sieci, no nikt specjalnie kiedyś zielenią się nie przejmował. Po prostu rezano po korzeniach, i co powodowało, że tak naprawdę te drzewa, no, skracano ich żywot, tak?
A te, które przesadzono teraz, to są za drzewa? Jak one są, jeżeli chodzi o wiek, zaawansowane?
To są kilkunastoletnie drzewa, klony globozum, stosunkowo niewielkie drzewa o takiej charakterystycznej, kulistej, nieco spłaszczonej koronie. Stosunkowo niewielkie drzewa, więc tutaj też to fajnie rokuje, tak? Nie każdy gatunek przede wszystkim nadaje się do tego, żeby przesadzać. Są takie drzewa, chociażby jak lipy, które stosunkowo dobrze znoszą i cięcie, i przesadzanie. Pamiętajmy, że kiedyś pod McDonalda tak przesadzono na ulicy Szczecińskiej właśnie lipy. Większość się z nich przyjęła i do dzisiaj fajnie ten teren wzbogaca o zieleń. Natomiast są też takie gatunki, które absolutnie, chociażby jak jesiony, które się nie nadają do przesadzania. No tutaj na szczęście wydaje się, że patrząc też, jak to przesadzenie wyglądało, że te drzewa faktycznie rokują.
Przyjmą się?
Trzymajmy kciuki.
A jak to się skończyło? Czy można to już w ogóle ocenić? Czy to nie za krótki okres, jeżeli chodzi o bulwary? Bo tam też ta ingerencja w pewne, no, wyczyszczenie pewnych samosiejek, mam wrażenie, była dość spora. Też przy okazji zabudowano część tej przestrzeni wokół drzew. Czy to już można ocenić, czy te drzewa przetrwały te rewitalizacje i przyjęły się, zniosły te prace budowlane, no bo one też są dokuczliwe dla zieleń, dla drzew.
Powiem tak, można ocenić. Generalnie drzewa zniosły bardzo dobrze, z małą gwiazdką, o tym wyjątku za moment powiem. Tutaj faktycznie udało się zachować bardzo dużo właśnie tego starodrzewia, tak, bo też nie oszukujmy się, jedno stare drzewo jest warte więcej niż kilkadziesiąt młodych nasadzeń. I tutaj też naprawdę bardzo duży wysiłek był kładziony na to, żeby zachować przede wszystkim stare kasztanowce, lipy czy też jawory. I zdecydowanej większości te drzewa faktycznie już widać, że dobrze ten proces inwestycyjny w bezpośrednim sąsiedztwie, także brył korzeniowych, zniosły. Oczywiście ten rok będzie jeszcze kolejnym rokiem obserwacji, bo to nie jest tak, że ewentualne tutaj jakieś szkody od razu mogą się pojawić, tak? Drzewo potrafi obumierać tak naprawdę ileś lat. Natomiast no, wydaje się, że dobrze rokują. Z jednym wyjątkiem faktycznie. Tutaj na wysokości białego spichlerza mamy kilka takich starych jaworów w tych misach. One były bardzo mocno też dotknięte jakby tymi pracami. Znowu kwestia sieci, które się znajdowały. Te drzewa nasadzono w wąskim pasie, jeszcze w okresie przedwojennym i nigdy tak naprawdę przy tych drzewach nie wymieniano chociażby kanalizacji deszczowej, nie rozdzielano tej kanalizacji deszczowej. Te prace, które były pracami mocno ingerującymi w nawierzchnię, w podbudowy, jednak mocno spowodowały osłabienie tych drzew. Cały czas będziemy je obserwować. Była też przeprowadzana mikoryzacja, czyli tak naprawdę zaszczepiano w glebie wokół tych drzew pożyteczne grzyby, które powodują, że zwiększyła się powierzchnia jakby chłonna i będziemy stale obserwować. Jeśli będzie trzeba, będziemy powtarzać ten proces. Natomiast no, też zakładamy, że być może któreś z tych drzew będzie musiało być drzewem usuniętym, jeśli oczywiście zacznie stwarzać zagrożenie.
One dają jakieś symptomy jakiegoś zmęczenia, zniszczenia czy obumierania?
Tak, wystarczy spojrzeć na korony, tak, to tutaj pojawia się posusz, czy też chociażby w minionym, bardzo trudnym sezonie wegetacyjnym, bo jednak ten okres suszy, upałów też swoje zrobił, niestety. I chociażby o tym, po tym, jak bogate jest ulistnienie, jak duże są liście, jaki kolor przybierają, no też, jak szybko są zrzucane.
To są potężne drzewa.
Jesiennym. Te największe akurat wydaje się, że stosunkowo
najbliżej mają do słońca.
Najlepiej rokują, natomiast są takie drzewa trzy, które faktycznie budzą pewien niepokój, ale tak jak wspomniałem, stale będą obserwowane. I znowu, jeśli mówimy o całych bulwarach, czyli tak naprawdę o kilkuset drzewach, to też apelowałbym tylko o zachowanie skali, tak? Mówimy tutaj o takich trzech, które są faktycznie zagrożone, kilku, które podlegają stałej obserwacji, natomiast pozostałych wciąż kilkaset drzew wydaje się, że będzie nas cieszyć jeszcze przez całe dekady. Trochę też był problem z nowymi nasadzeniami drzew, bo ile krzewinki, byliny przyjęły się bardzo dobrze i w tym roku naprawdę to wszystko buchnie zielenią, kolorami, zapachami, to już będzie ten rok, kiedy się to dosyć mocno rozkrzewiło. O tyle część drzew, zwłaszcza jarząbów, chociażby tutaj od ulicy Garncarskiej, trochę głogów, które zostały nasadzone na bulwarach, poobumierały, ale to w ramach gwarancji będzie wymieniane. Poczekamy jeszcze jednak do wczesnej wiosny, żeby zobaczyć, czy te soki jednak ruszyły w tych drzewach i drzewa rokują, bo to też nie o to chodzi, żeby co chwilę drzewa wymieniać, tylko po prostu, żeby wreszcie się przyjęły i zaczęły tą przestrzeń bulwarową wzbogacać. Natomiast no, są takie gatunki, chociażby jak w rejonie Miejskiej Biblioteki Publicznej w tej kładce, nasadzono tam kilkanaście drzew, to jest wiśnia piłkowana, przepięknie kwitnąca, fantastycznie się przyjęło w tym roku, myślę, że już wiele zdjęć, selfie będzie robione właśnie w tej przestrzeni docelowo, więc będzie to na kształt takich trochę alei japońskich, taka alejka wiśniowa, gdzie na wiosnę będzie bardzo kolorowo. chcemy w tę przestrzeń, znowu przestrzeń trudną, przestrzeń bardzo zróżnicowaną, która powinna pełnić też różne funkcje, jak najwięcej tej zieleni wprowadzać. Chyba każdy, kto podróżuje, przemieszcza się po Słupsku, widzi, że jednak duży nacisk kładziony jest na to, żeby powoli przebudowywać tę przestrzeń miejską w stronę właśnie takiej bogatej, pełniącej różne funkcje zieleni, tutaj chociażby w kontekście słupskich zieleńców deszczowych. Warto się udać na Sobieskiego, warto udać się na Paderewskiego, by zobaczyć, jak to docelowo będzie wyglądać. Jeśli mamy jeszcze chwilę, to tylko dodam. Te niecki kamienne, bo tutaj też pojawiają się takie pytania, wyłożone niewielkimi takimi kamyczkami, one nie będą tak wyglądać. W tych kamieniach, pod tymi kamieniami nasadzono masę bylin. Oczywiście to wszystko jest w tej chwili tymi kamieniami przykryte, ale docelowo te niecki zarosną bardzo bogatą zielenią, więc znowu trochę cierpliwości, a będzie to przepiękna, przepiękna przestrzeń, która nie tylko wzbogaci wizerunek miasta, no ale także będzie odbierać właśnie wody deszczowe, z którymi mamy przecież coraz większy problem.
Trzy pytania mam jeszcze. Krótkie, na szczęście. Czy uruchomienie monitoringu zakończyło dewastację bulwarów?
Z pewnością.
Czy ograniczyło?
Ograniczyło.
Czy zimy nie możemy rozpatrywać w tym kontekście, no bo tam jest po prostu mniejszy ruch?
Ograniczyło, już to widzimy, pojawia się mniej różnych tagów, napisów, natomiast no, też nie ma co ukrywać, zbito szybę w ostatnim czasie na jednej z składek. Nikt też nie twierdzi, że będzie to panaceum na wszelkie bolączki, natomiast no, musimy też z tego, że tą szybę jednak zbito pod kamerą, wyciągnąć wnioski i tutaj pewne procedury jednak przedyskutować i poprawić jakby reakcję na to, co się dzieje.
Tego nie pojmę. Jak będzie wyglądała po zakończeniu remontu ulica Armii Krajowej? Bo tam coś się zmieni, to dość wyraźnie, jeżeli chodzi o organizację ruchu, o organizację tej przestrzeni.
Zmienią się dwie kwestie zasadnicze, tak? To znaczy sam układ ulicy Armii Krajowej pozostanie taki, jak jest. No, to jest przestrzeń skończona niemal. Natomiast zostanie wygospodarowana ścieżka rowerowa, która zostanie poprowadzona od strony północnej, czyli od strony starostwa. Bitumiczna ścieżka, która stanie się taką osią rowerową Podgrodzia, docelowo połączy się ze ścieżką wzdłuż Sierpinka Świętego Piotra Kaszubską, po przebudowie oczywiście, bo w tej chwili nie ma tam miejsca na tego typu ciąg. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Henryka Pobożnego właśnie z ulicą Armii Krajowej.
Tam będzie rondo, co to będzie?
Tam będzie takie skrzyżowanie w kształcie litery T. Zostanie zlikwidowana ta wyspa. Niestety konieczność wycięcia jednego drzewa na tej wyspie.
To jest jedyne drzewo w tym miejscu.
To jest jedyne drzewo w tym miejscu, ale to też nie jest tak, że nie ma jakby pewnych nadrzędnych celów, które czasem nie skutkują tym, że trzeba wyciąć jakieś drzewo. Niestety to jedno drzewo, i to przyznajemy się, zostanie wycięte, zostanie to skrzyżowanie przebudowane w kształt litery T, natomiast przestrzeń zwolniona w wyniku właśnie tej przebudowy zostanie wykorzystana na założenie trzech zieleńców, między innymi przed tą taką niewielką kamieniczką, która zamyka oś ulicy Armii Krajowej. Do tej kamiczki też mamy plany związane z rewitalizacją. Chcemy ją otworzyć w pierwotnej formie właśnie na cele
społeczne. To jest budynek, który jest widać na zdjęciach tak przez ostatnie 200 lat prawie.
Tak jest, bardzo cenny, niewielki, ale to nie mamy z tym problemu budynek. Właśnie na cele społeczne
on
nadaje się idealnie.
Komunalny?
On jest komunalny, on jest już w większości zwolniony. Tam bodajże jeszcze jedna rodzina mieszka w tym obiekcie. I chcemy go otworzyć właśnie w takiej pierwotnej formie. Przed tym obiektem właśnie w ramach przebudowy ulicy Armii Krajowej powstanie niewielki skwerek z drzewami, z krzewami, z różami i tej zieleni w rejonie tego skrzyżowania będzie dużo. Mam nadzieję, że też już podsumowując przebudowę ulicy Armii Krajowej, będę mógł powiedzieć, że to drzewo na tym skrzyżowaniu było jedynym starym drzewem, które jakby poległo w ramach przebudowy tej.
Ja wczoraj spojrzałem, jak to jest ta ulica rozbierana i przypomniałem sobie, że tam przecież pod tym asfaltem jeszcze jest bruk.
I zdziwiło mnie to. Przyznam, że stan tego bruku mnie zdziwił, bo dokładano te kolejne sieci, a mimo wszystko nie wygląda to bardzo źle.
Właśnie wygląda bardzo dobrze i to jestem zaskoczony, że tak dobrze to wygląda. To jeszcze o specjalną strefę rewitalizacji. Przypomnijmy, że to chodzi o remonty elewacji w ścisłym centrum miasta. To się udawało do tej pory tak, że mniej więcej 8-10 kamienic co roku się dawało z tego wyremontować, a w tym roku jest zainteresowanie?
W tym roku jest rekordowe zainteresowanie, to jest druga edycja, 32 wnioski. To pokazuje, że jak mieszkańcom da się szansę wykazać zaangażowanie i tą szansę wzmocnić jeszcze jakimiś środkami publicznymi, to naprawdę Słupszczanie potrafią. 32 wnioski złożone w ramach naboru, który jest trudnym naborem. Trzeba przecież te prace wykonać do końca listopada.
I trzeba włożyć swoje pieniądze.
Trzeba włożyć swoje pieniądze. W praktyce na jedną złotówkę są czasem wnioski 3-4 złote, a mamy w tym roku taki przypadek, że wspólnota mieszkania w absolutnie przepięknej kamienicy, mogę zdradzić, na ulicy Henryka Pobożnego, tak? Tam mamy naprawdę perełki, chciałbym powiedzieć petardy, ale to są faktycznie...
Petardy architektoniczne.
Petardy architektoniczne. Na jedną złotówkę z pieniędzy publicznych przypadałoby 9 złotych z pieniędzy... Tak, tutaj... Pan redaktor
przecież
zrobił oczy.
Robię oczy, bo wiem, że tam jest limit waszych wydatków 100 tysięcy, czyli ten remont będzie kosztował prawie milion?
Takie są czasem ceny w tych, takie są koszty w takich kamienicach właśnie bardzo zdobnych. To pokazuje, że miasto musi wyciągać rękę do tego typu podmiotów. Oczywiście nie umniejszam absolutnie tych wszystkich, którzy mieszkają w mniej zdobnych kamienicach, gdzieś tam.
Mniej zniszczonych
mniej
może
zniszczonych. Doceniamy każdego. To, że kamienica jest bardziej czy mniej zdobna, nie ma absolutnie wpływu na ocenę, bo kryteria są jasno sformalizowane, ale to pokazuje, że warto iść w tym kierunku, że miasto powinno tworzyć właśnie takie programy, które wspierają mieszkańców w zaangażowanie. I też mogę tutaj zdradzić, że strefa okazała się sukcesem, mam nadzieję w kolejnych latach również, głęboko w to wierzę, więc chcemy na bazie tych doświadczeń również stworzyć takie programy, gdzie będziemy Państwa wspierać w zagospodarowanie terenów przy nieruchomościach, właśnie w zieleń, w zagospodarowanie deszczówki, w uporządkowanie często chaotycznego parkowania, ale znowu miasto nie będzie tym, które Państwo wyręcza, tylko tym, które Państwa wspiera.
Dobrze, ale pamiętam, że tam było na tą strefę rewitalizacji w tym roku to za 200-300 tysięcy, a wniosków jest na 3 miliony 200.
Prawie, bo nie każdy tutaj stara się.
No okej, ale 3 miliony to jest 10 razy więcej niż macie pieniędzy.
Mamy 400 tysięcy. Wielokrotnie wypowiadałem te słowa, że będziemy się starać o więcej. Staramy się o więcej. Też nie ma co ukrywać, że kwota 800 tysięcy, milion to jest kwota optymalna. Ponieważ no, taką kwotę jest jeszcze rynek w stanie przerobić, tak, w przypadku takich obiektów.
Ale to jest tak, że ci, którzy się w tym roku, mówiąc kolokwialnie, nie załapią, to za rok będą mogli złożyć jeszcze raz wniosek, czy już czekają w tej kolejce, bo złożyli już wniosek?
Każdy nabór jest naborem zamykanym, więc tak naprawdę należy na nowo złożyć wniosek, także bazując na doświadczeniach, na ocenie, która została w roku bieżącym tak przeprowadzona, bo no tutaj też można modyfikować zakres tych wniosków, żeby na przykład uzyskać punkty chociażby za kompleksowość, tak? I tutaj widzimy na bazie tego, co było składane w zeszłym roku, że wspólnoty znowu tutaj ten proces intelektualny jakby odbywają i wyciągają z tego wnioski, co znowu bardzo dobrze świadczy o naszych mieszkańcach. Trzymajmy więc kciuki za powodzenie tego projektu i za mieszkańców, by faktycznie za rok złożyli jeszcze więcej wniosków, bo to naprawdę dobrze świadczy o nas samych.
Byle budżet wytrzymał. Budżet miasta. I budżet wspólnot też. Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji miasta Słupska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.